na początku ucześnia, mam imię Jana, sam początek. W zasadzie słowo na początek, jak już kiedyś wspomniałem, to tak samo zaczyna się na nazwę pierwsza księga Mojżeszowa, Bereszit. To dosłownie to samo znaczy. Ja odniosę się później do tylko kilku słów z tego fragmentu, ale przeczytam, że rzucając pewne światło na to. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przez Niego żyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przez niego powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełen łaski i prawdy. Chciałem tutaj zwrócić uwagę, że każde Słowo w Słowie Bożym ma jakieś znaczenie, jakiś sens i można wyciągnąć pewien fragment, można go omówić, który wydaje się bez znaczenia, który wydaje się jak gdyby o mniejszej wartości. A tak naprawdę każde słowo tam zapisane ma niesamowitą wartość. Ja chciałem się teraz odnieść do takiego fragmentu, który brzmi mniej więcej tak. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I ten fragment zawsze wydawał mi się niekorzystny. Tak? Niekorzystny stawiał te wersety, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny. To ogólnie jest negatywnie, ale spróbujmy na to popatrzeć pozytywnie. To jest jak gdyby kształtowanie pewnego rodzaju drogi w kierunku poznania Boga. Którzy narodzili się nie z krwi. I można powiedzieć, że rodzimy się w rodzinach. Rodzimy się i jesteśmy, jakby otrzymujemy bagaż wartości rodzinnych. Otrzymujemy to, jeżeli w rodzinie katolickiej ktoś się rodzi, otrzymuje wychowanie katolickie. Jeżeli to jest luteranin, ma wychowanie luterańskie. I takie wartości przybiera. I może żyć w tym, ale to nie jest sedno, to nie jest to, o co chodzi Bogu. Kolejne słowo tutaj jest cielesnej woli. To jest człowiek, który już urodził się w tej rodzinie, już zna pewne rzeczy, już zaczyna bardziej poznawać, ma pewien świat, ale tak Boga traktuje w pewnym sensie jak coś, co jest potrzebne mu do życia. To jest takie naturalne życie, gdzie Bóg jest mu potrzebny do zaspokajania jego potrzeb. I ten Bóg to nie jest pełne wyrażenie Boga. W jego zrozumieniu, jest potrzebne coś bardziej jasniejszego. Kolejnym słowem mamy z woli mężczyzny. To jest jak gdyby stopień następnego poznania. To jest nabywanie wiedzy, poznanie, jakaś forma filozofii chrześcijańskiej. Można poznać filozofię luterańską, katolicką, ewangeliczną i tak dalej, i tak dalej. I odnoszę się do pewnego fragmentu z Księgi Jeremiasza, która w jakimś sensie by to obrazowała. Udajcie się jednak na wyspę cytryjskie i spójrzcie, czy i poślijcie do Kanaryjczyków. Dobrze uważajcie i popatrzcie się, czy stało się coś podobnego, czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż nie są to ich bogowie. Wszakże mój lud zamienił swoją czarę na kogoś, kto nie może pomóc. Przeraźcie się niebiosa nad tym i zadrżyjcie i zatwórzcie bardzo, mówi Pan, gdyż mój lud popełnił wielkie zło. Mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawy, które wody zatrzymać nie mogą. Możemy żyć, przeżywać to życie, znając filozofię, znając to, co nas nauczono. Ja mam taki przykład z pracy. Odchodzi się w Lili. Byłem na takich spotkaniach i no tak, pracy robiono w Lili. Akurat myśmy się tam kierownik, który nas przechodził, trochę się później, godzinę, prawie godzinę, a już osoby przyszły. Więc siedziano tam, mogli sobie zamówić, to była restauracja. I pamiętam, że byliśmy w Lili na 20. Ale już było 29. Jeden z siedzących tam mówi, tutaj będzie minęło, abyś jeszcze nic nie napił. Chociaż to jest siarkowe, naturalnie. I to takie jest zrozumienie. Takie jest zrozumienie tego znaczenia. Oni znają. Można z nimi pomówić, że Bóg jest, Bóg bardzo zrozumienie. Ale to zrozumienie, przez to zrozumienie trzeba się przebić. Ja teraz zacznę tu przez historię, ciężko powiedzieć, że to jest chrześcijanizm, ale wyjaśniam, co chodzi. Pewna grupa religijna, tak nazwijmy, tak powiedzmy sobie, wierzy w pewną rzecz. Otóż oni uważają, wierzą nawet, że między 1914 a 1919 Jezus Ojcem dokonywał inspekcji, tak nazwane, inspekcji grup wierzących, wszystkich kościołów. I wybrali tam jedną grupę. Ta grupa nazywała się Badaczewska. I to był rok 1914 do 1919. Ta dana grupa miała pewien format przekonań, ale później, w roku 1931, z tej samej grupy, ta grupa się podzieliła na trzy części i powstało inne ugrupowanie, znane zresztą dzisiaj, które nie dość, że zmieniło nazwę, zmieniło system wierzeń, jak powiedzmy sobie wprost, to ciągle odwołują się do tego momentu, że oni zostali wybrani. A przecież to, co się działo w tamtym czasie, w czasie roku 1914, to zupełnie inaczej wyglądało. Oni obchodzili święta, chodzi o to, że mieli inną formę. I ciągle się do tego odwołują. I można powiedzieć, czy zadrobili sobie z własnego systemu wierzeń. Trudno jest to nazwać, że to było to, czyli że to był ten. I kolejnym słowem, które później mamy, to, że którzy narodzili się z Boga. I tutaj dopiero możemy widzieć. Ja zawsze się odwołuję do tego fragmentu, do czego historia mówi Jana, kiedy jest tam napisane, że Słowo Boże, Osiem Boży w nich wzrasta. To Słowo w nich żyje, to Słowo się rozwija. I to Słowo jest dla nich realne. W tym greckim przykładzie, gdzie mamy napisane na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo, i później mamy, że ono się wśród nas, że żyło wśród nas. I to zrozumienie tego, greckie zrozumienie tego, to jest jak gdyby żyjący człowiek, ale tak naprawdę to nawet bardziej dobitnie powiedziane. Słowo sars oznacza dosłownie jak mięso, czyli coś takiego naturalnego, prostego, które można dotknąć, widzieć, a zarazem dobitnie, dosłownie dobitnie codziennego. Tak codziennego, że możemy tego Boga się dotknąć. Tak naturalnego, tak coś realnego, z kimś można wejść w relację. A Słowo stało się ciałem. I to Słowo, to ciało, to jest właśnie to Słowo sars. Że tym można nawiązać relacje intymną, przyjaźni, miłości. Można chodzić z tym Słowem zwanym Bogiem i budować więzi. I mało tego, Słowo Boże mówi, że ono tutaj, wśród nas, rozwinęło swój dom, czyli jak gdyby namiot, to jest bardziej taki rozumiem hebrajski, to jest namiot, że Bóg w osobie tej cielesnej, tej formie dotykalnej, rozwinął namiot, w której my możemy, do którego możemy przychodzić, w tą obecność Bożą, w tej obecności Bożej możemy mieć tą żywą relację. W czwartym wersecie jest, że w nim było życie, a życie było tą światłością. To jest to, co nam potrzebne. To codzienne. Czasami budzimy się rano, czy żyjemy w ciągu dnia i potrzebujemy jakiegoś pocieszenia. I szukamy jakiegoś pocieszenia. To pocieszenie jest w Słowie Bożym. I jest wiele wersetów, które mówią wprost wyraźnie, że On Cię nie opuści, i On jest zawsze z Tobą. I to trzymanie się tego twardo, to jest właśnie ten element, który nam jest potrzebny. Popatrzymy dzisiaj nieco na budowanie, na to, jak możemy korzystać. Jest taki fragment w Ewangelii Mateusza o dwóch budowach. Wszyscy go znamy. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że tam budowanie fundamentu. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że to budowanie dotyczy, czy jak gdyby sytuacja związana z tą budową dotyczy każdego człowieka, który znajduje się na ziemi. Każdy wiec, to suma tych słów moich i wykonuje je, będzie porównany do męża. Męża mądrego, który swój dom na opoce. Czyli na trwałym, mocnym fundamencie. Spadł deszcz polewny, bezbroje potoki pojawiły wiatry. I uderzymy na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Ale, a każdy, kto słucha tych słów moich, czyli do naszych uszu dochodzi to wszystko, ale niech wykonuje. I możemy powiedzieć wprost, że tą główną, jak gdyby sensem tego fragmentu, to jest to słowo, kto słucha i je wykonuje. Wiele słów trafia do naszych uszu Bożych, ale wykonanie tego słowa, to jest ten konkretny, esencjonalny sens tego. Każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, bez prawej żywy, i pomiarł wiatr. I uderzyły na ów dom, a dom runął, a upadek jego był wielki. To są dwie osoby. Tak samo postawione. Można powiedzieć coś takiego, że to ma takie porównanie, że osoba, która ostatnio gościliśmy pewnego pana, który był z nami, który był z Gardzeli z ulicy, był przez cały czas w takim świat, w początku. Potem, żeśmy mu powiedzieli, że akurat we wtorek pojechał do urzędu, bo mówił, że nie ma dowodu, zaraz sobie dowód. Ja miałem dla niego pracę, tam jeszcze na ja zadzwoniłem do tego kierownika i powiedziałem, że możemy się stwierdzić kolegę do pracy. On mówi, że odzwonił. W sumie nie odzwonił, ale następnego dnia mówi ten kolega, że z nim, jak nie odzwoniłeś, no to nie. No to nie krzyknie. I w sumie ten kolega mówi w pracy. No to myślę, że ma się przestraszył nawet realność i życia, i się z nim. To właśnie to, co byśmy tu powiedzieli wprost, że wykonanie tego, brak tego wykonania. Fakt, że ludzie bezdomni nie mają tak źle, ponieważ ludzie sami o to dbamy, żeby byli, że oni byli bezdomni. Ponieważ to jest trudne, co teraz powiem, ale dajmy mieć, miejmy ich, mówimy w trakcie wątpienia, ale tak naprawdę to są tylko przyjść po to, żeby zjeść to samo. Natomiast gdybyśmy postawili może sprawę trochę mocniej, w takim sensie, że jeżeli ktoś chce słuchać tego słowa i tak dalej, to zostanie nakarmiony. No więc, czy nie byłoby to dla nich trudniejsze? Ponieważ tak naprawdę, no tak to wygląda, że oczekujemy, że jeżeli zostaną nakarmieni, faktem, że wielu z nich się napraca. Są różne przypadki, kiedy ludzie śmiało, to był ich spał, a w ludzie jest sen. No i to było jego dobre. I słowo do niego doszło, ale ja myślę, że bardziej chodzi o to, aby zrozumieć słowo, ponieważ to jest tylko parę procent, które się nam obraca. Jeśli chodzi o budowanie, to teraz odniosę się do dwóch fragmentów z piątego rozdziału Mateusza. To są błogosławieństwa. Błogosławieni czystego serca, albo oni Boga oglądają. To jest obietnica. To jest słowo, które mówi, że jeżeli jesteśmy czystego serca przed Bogiem, to Bóg o to się postara, abyśmy mogli Go oglądać. Oglądać Jego chwałę. Pamiętam takie, to się, kiedy jest uwielbienie, kiedy płynie pieśń, kiedy wszyscy są bardzo zaangażowani, to można odczuć chwałę. Chwała to jest coś takiego, co możemy powiedzieć błogosławieństwo. Możemy też użyć innego tłumaczenia, ono jest chyba w 1000 latce i to jest napisane szczęśliwy. Szczęśliwy mąż, błogosławiony mąż czystego serca, albowiem on Boga oglądać będzie. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Ja się teraz znowu odniosę do tego fragmentu, którego odnosiłem się ostatnio z 20 rozdziału o tym słowie prawdziwej wielkości. A gdy to usłyszałem, a Jezus przywołał i rzekł: wiecie, że książęta narodu nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie waszym sługą. A ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak jestem człowieczy, nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Prawdopodobnie to jest, jak już tutaj wspomniałem, inny model, nie demokracja, ale inny model kultury życia, który tak naprawdę jest jedynym sposobem, aby można było żyć szczęśliwie i w sposób niesamowicie godny, kiedy to właśnie jest takie powiedzenie bogatych i ubogich. To ci ubodzy mają u bogatego, a ci bogaci sprawiają, że ci biedni, czyli nieobdarzeni tak błyskotliwym umysłem, korzystają z bogactwa bogatych. Oni pomagają, oni ich ukierunkowują. Nie chodzi o wykorzystywanie, ale chodzi o sposób. Myślę, że nam ta myśl, ten sposób takiego życia stanie się bardziej realny w czasie, kiedy tak zmienia się myśl społeczna. Dziś na przykład mamy taką myśl, że młodzież czy dzieci są nielikalne. Kiedyś faktem ja żartowałem, że pewnie dzisiaj nie ma, tylko musi zdawać egzaminy, robi szkołę, na nowe kierunki, że tak powiem, które dzieci teraz chorują, nazwijmy to posłuchowują. Trzeba kończyć jakieś tam terapie specjalne dla dzieci, żeby ich umieć ukierunkowywać. Ja wiem, że kiedyś to paski szkole, że to całkiem brutalnie i dziecko wiedziało, że jak czegoś, że musi to zrobić w takim sensie, że jest konieczne, żeby to zrobić i uodparniało się. Dzisiaj już tego nie musi robić i dzieci popadają w depresję. Lekarz, nasz lekarz, nauczyciel ma sobie z tym radzić. I dzisiaj jest co chwilę jakiś nowy kierunek. Teraz. Myślę, że przyjdzie taki model, kiedy dzieci nauczą się życia z wdzięcznością. Czyli taki model, kiedy wszyscy będziemy rozumieli, doświadczali tego Boga w sposób, że jesteśmy mu wdzięczni. Życie wdzięcznością to jest niesamowity motor napędu, dzięki któremu możemy robić to wiedząc i mając cel. Bo jeżeli nie mamy celu i nie mamy tej emocji wdzięczności, to po prostu sobie tak żyjemy i tak to wygląda. Ja się teraz odwołam do psalmu 91. Może wcześniej do pierwszego psalmu. I tutaj znowu zauważymy pewnego rodzaju budowanie. To jest takie zestawienie jak gdyby dwóch cech ludzi, którzy czy wykazanie po prostu kilka oblicz człowieka. I tu jest błogosławiony, bądź szczęśliwy. Prześpiewy mąż, który nie idzie za radą bezbożną. Ten pierwszy werset mówiący o bezbożny, to jest taki człowiek, który radzi się Boga, albo i też się nie radzi. I z tym człowiekiem najszybciej można dojść. I nie stoi na drodze grzeszników. To słowo stać na drodze grzeszników, to znaczy słowo grzeszny. I nie zasiada w drodze szyderców. To słowo szyderca to jest chyba to najtrudniejsze słowo, bo szyderca to jest najdłużej, że tak powiem, trzeba go przekonywać, aby zrozumiał słowo Boże. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożną, lecz ma upodobanie w zakonie Pana. Zakon jego rozważa dni i nocy. To jest takie ciągłe myślenie o Słowie Bożym. Ciągłe poznawanie tego Słowa Bożego. Ciągłe doświadczanie tego Boga. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie. Teraz się odniosę troszkę do Ewangelii Jana, do 7 rozdziału. Jest tam taki fragment, który mówi na temat tych strumień wód. To jest ten, chyba będą tematy, w Biblii na przykład nie ma tematów. W ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną do rzeki żywej. Niektóre tłumaczenia opowiadają dosłownie z brzucha, że stąd, żeby było jasne, że to nie gdzieś tam, tylko konkretnie z wnętrza. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie został uwielbiony. I uwielbianie Jezusa to jest to doświadczenie Duchu Bożym. To jest to, kiedy Duch Boży może stępować, kiedy te żywe rzeki mogą się manifestować. Kiedy w drodze do Emaus Jezus tłumaczył apostołom, czy uczniom o sobie, to jest właśnie jeden z tych fragmentów, kiedy mówił, że będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc w właściwym czasie, którego liść nie mięknie, a wszystko, co uczyni, powinien się. I to jest tak, nie zdaje się bezbożnymi są Bogiem oni jak chleba, którą wiatr znosi. Przeto nie ostoi się bezbożny na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwym. Gdyż to jest naturalne, że bezbożne, gdzie jest świętość, gdzie jest chwała Państwa, naturalnie grzesznik nie będzie miał zainteresowania. Ja nieraz mówię o siebie w pracy kolegom. Jak to jest? Macie taki charakter, jaki macie i nagle zabijecie się w niebie. Teraz w tej chwili dostajecie się do nieba i nagle to nie wasza bajka. Gdzie wy jesteście? Wasza bajka to jest pochód, wasza bajka to jest papieros, wasza bajka to jest... To jest problem. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga ta jest bezbożna, prowadzi do nich. Jak czytam teraz 91 psalm, w takim znaczeniu, który mamy tłumaczenia, ale tak naprawdę to są słowa dla nas. To są słowa pisane, same słowo Boże jest pisane dla nas. I jak czytam tak w zrozumieniu, jak bo słowo kto mieszka pod osobą najwyższego. To jest, no to kto? Ktoś. Ale to przecież my mieszkamy. Ja mieszkam pod osobą najwyższego. Ja przebywam w Cieniu Wszechmogącego. Ja mówię do Pana, ucieczko moja i twierdza moja. Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawił mnie z sidel plaszczyka i obsługuje zarazem. Piórami swoimi mnie okryje. Pod Jego skrzydłami znajdę schronienie. Wierność Jego jest dla mnie ukryta. Nie ulegnę się strachu mocnego, ani strzał lecący za dnia, ani zarazy, która pracuje w ciemności, ani mordu, który poraża w pomiędzy. Chociaż padnie u boku mego 1000, a 10 000 po granicy mojej, mnie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy będę oglądał odpłatę na bezbożnie. Dlatego, że Pana uczyniłem ucieczką swoją. Najwyższego zaś uczynię postoje swoje. Nie do siebie, nie nic złego. I plakam, zbliży się do namiotu mego. Albowiem aniołom swoim polecił, aby nie strzegli na wszystkich, które we głowie. Na rękach nosi mnie będą, aby mnie uleczył o kamienie swoje. Będę stąpał po ulicy z nim. Wiązkę pozwala rozlepszą, ponieważ nie umiłował ukrętuje mnie. Wywyższy, bo znam jego imię. Wzywać mnie będzie, a ja go szukam. Będzie ze mną w niedoli. Wyrwie mnie i czcią obdarzy, długim życiem nasyci i ukaże mi zbawienie swoje. To jest słowo, które jest dla mnie. Cała Biblia, całe słowo jest dla mnie. Całe Boże słowo. Otworzę sobie teraz ósmy rozdział do Rzymian. Trzeba pamiętać, że ósmy rozdział do Rzymian to jest jak gdyby taka śmietanka w kawie, czyli ten takie spełnienie wykonania tej kawy. Te pierwsze rozdziały, które do Rzymian, które są, to one jak gdyby przygotowują do tego ósmego rozdziału. I jeżeli to, co się nam realizuje w tych wcześniejszych rozdziałach, to w życiu, to się wykonuje, żyje tym, jest to dla mnie praktyczne, to ten ósmy rozdział mogę wtedy przeczytać, że nie ma dla mnie żadnego potępienia. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie, Jezusie, życie uwolnił mnie od grzechu i śmierci. Albowiem przez zakon, czyli Stary Testament, nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała. Tego dokonał Bóg poprzez zesłanie syna swojego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się dla nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. A ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. To Słowo Boże jest jak lustro, które stawia nas naprzeciw, widzimy to swoje odbicie i możemy zauważyć, to Słowo Boże jest jak to lustro, które nas stawia przed sobą i pokazuje nam, jak wygląda rodzina. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogiem Bogu i nie poddaje się Bogu zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Bo jeśli kto ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. A jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Ja pamiętam takie fragmenty, kiedy miałem taki okres po nowonarodzeniu, kiedy odszedłem na jakiś czas od Boga, to jednak Duch Boży wewnątrz człowieka dawał ten sygnał. Pojawiały się modlitwy, pojawiała się rozmowa z innym i zauważyłem, że jest coś wewnątrz mnie, co jednak nieustannie chce mnie ustawić z powrotem na te Boże tory, że Bóg ma moc, aby mnie zachować w każdej sytuacji, w jakiej się znajduję. Że Bóg wie, jak nie, że ma tą siłę, abym był przeprowadzony przez Jego drogę. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Ten werset jest niesamowicie ważny, aby mieć to świadomość, że Boży Duch to jest to, co nas wzbudzi do życia wiecznego. I my mamy takie zrozumienie, że przez to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. To nam daje możliwość przejścia przez sąd jako usprawiedliwienie. Tak jest, bracia, i jesteśmy, tak jest, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym byłamy Abba Ojcze. To z nas samych wychodzi. Odwołam się do Jana 2:10. Pamiętam historię z Kany Galilejskiej, kiedy Jezus zamienił wodę w wino. I mam takie fajne zrozumienie. Gdy gospodarz Wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody w niedzieli, przywołał obłowieńca i rzekł do niego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. I to jest takie słowo dla nas, abyśmy dobre wino zachowywali ciągle. Ciągle w nas mogło być to dobre wino. To wino, które nas żyje, które wykonuje tą pracę. Teraz odnieśmy się do świadectwa, do 11 rozdziale Księgi do Hebrajczyków. Mamy tam opisane, czym jest wiara. Wiemy, że nie możemy bez wiary podobać się Bogu, ale możemy poznać głęboko. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. I ja bym powiedział, że to jest coś z niczego. Dosłownie. To nie jest widziane, to nie jest dotykalne, ale to się dzieje dzięki naszemu przekonaniu, że Bóg ma moc uczynić to w sposób praktyczny. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co jest widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego dary. I tu się właśnie pojawia takie zrozumienie, że Abel miał w sumie fajne życie. Miał owieczki, które się pasły, miał czas, aby grać, miał plecie, śpiewać, chwalić. I tak na czas tamten miał wszystko zagwarantowane. Natomiast Kain podlewał grządki, biegał, zapobiegał, a potem się okazało, że i tak te starania, ten wysiłek nie podobał się. Chodzi o to, abyśmy nie przekładali pewnych starań na Boga, bo czasami to jest tak, że tak jak w Starym Testamencie Żydzi, aby wypełnić wszystkie nakazy i zakazy, to ten wysiłek czasami mija się z prawdą. Przez wiarę zabrany został Kanał, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdy wstawał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się Bogu podobał. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, potrzebuje uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. Przez wiarę zbudował Noe ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni. Arkę dla ocalenia rodziny swojej przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. I mówi się, że budował tą arkę przez 100 lat. Ile lat potrzebował, aby trwać w tym przekonaniu? Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na ojczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem, Jakubem i współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczy i przywódcą jest Bóg. My również jesteśmy w takiej samej sytuacji, jak Abraham. Oczekujemy tego wszystkiego. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia, to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak gwiazdy na brzegu morskim, którego zniszczyć nie można. Wszyscy oni umierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiło obietnicę, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, pokazują, że ojczyzny szukają. I gdybyśmy mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej wrócić. Lecz oni żądają, zdążają do lepszych, to jest do niebieski. Dlatego Bóg nie wstydzi się ich nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Abraham przybył na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie twoje potomstwo. Sądził, że Bóg ma moc wskrzesić nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał głos powrotu. Ja pamiętam takie pytanie na egzaminie w szkole biblijnej i gdzieś tam werset przeoczyłem. Nie był on jakby w takim moim zrozumieniu. Tam było pytanie, co by się stało, gdyby Abraham zabił syna. I mamy tu wyraźnie powiedziane, że chodzi o to, czy by zabrał ten fragment. Dokładnie to chodziło. I naszą odpowiedzią powinno być, że Bóg go wskrzesił, ponieważ był on jego obietnicą. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi Ezawowi błogosławieństwa, zapewniając przyszłość. Przez wiarę po błogosławie umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłaniał się nabożnie wsparty o wierzch swojej łaski. To jest skłonił się nabożnie. Przez wiarę wspominał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Przez wiarę, czyli widział, jak gdyby wierzył w tą przyszłość, że oni jego kości, że jego kości wrócą do ziemi, która obiecała przed nim. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ ich dzieciem było śliczne i nie uległ się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorosł, nie zgodził się, żeby go zwano synem córki faraona. I wolał raczej znosić ucisk wraz z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy handlu Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zachodę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uległ się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabija pierworodny, nie dotknął się nim. Przez wiarę przeszedł przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę w potonęli. Można po prostu powiedzieć wprost, że Egipcjanie nie odnieśli się do kwestii wiary, co czynili. Przez wiarę oglądali góry Jerycha, obciążone przez 7 dni. Przez wiarę nie zginęła niewolnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźń niewolnika. I cóż, powiem jeszcze, zabrakłoby mi tutaj czasu, gdybym miał opowiedzieć o Gedeonie, Boraku, Samsonie, Jafecie, Dawidzie, Samuelu i prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość i otrzymali obietnicę, zamknęli klasztor wolny. Zgasili moc ognia, uniknęli miecza, podźwignęli się od niemocy, stali się mężczyźni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić do czego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw, biczowania, a nadto więzów, więzienia, byli kamienowani, paleni, przyżynani piłą, zabijani, nie wieczór, błąkali się po oczy i kozim skórach, wyrzucić ze wszystkiego, uciskami poniewierali. Mamy tutaj jakby obraz pokazania ludzi wiary, który przeżywali. Wprawdzie może to jest trudne zachęcenie, że przeżywali oni takie katusze, ale mimo wszystko byli uparci w tym, co robili. Mamy tu jeden taki fragmencie, który chciałem tylko tak, o informacji. To jest dlatego, że przeżywanie piwą. I ten fragment odnosi się do jednego z proroków, do Izajasza. To Izajasza, że tak powiem, przeżywanie piwą na tym. No najprawdopodobniej jego proroctwo mu się nie spodobało i tak umarł. Ci, których świat jest niegodny, kłali się po pustkowiach i górach, po jaskiniach nieustannej ziemi. A wszyscy ci, choć na swojej wiary, zdobyli trudne świadectwo, nie otrzymali tego, co ogłosiła za nim życia obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Przeto i my, mając około siebie tak wielkiego świata, złożywszy z siebie wszystkie ciężary i grzech, którzy nas usiedla, biegnijmy trwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać do nas tej radości i cierpiał krzyż, nie patrząc na jego anioł. Przeto na jego anioł i usiadł po prawicy Tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zbliżył tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na budzenie. Mamy tu wiele słów, mamy tu wiele świadków, mamy tu wiele osób, które jak gdyby przed nami szli, abyśmy mogli widzieć ich życie, przekaz tego, że to wszystko jest możliwe.